Empik Go zaprasza do wysłuchania książki Izy Michalewicz zatytułowanej Ballady morderców. Kryminalny Wrocław. Czyta Albert Osik. Dla L. Mojego światła w mroku. Nie znasz dnia ani godziny, tylko Bóg je zna. Nick Cave. Przekleństwo Millhaven. Z płyty Ballady morderców. Tłumaczenie Roman i Aleksander Kołakowscy. Rozdział pierwszy. Sałata dla małolata, czyli elegia o miłości. Na czarno-białych policyjnych zdjęciach wygląda, jakby spała. Na lewym boku, w wannie po brzegi wypełnionej wodą, z nogami podkurczonymi pod ostro zarysowany brzuch. Była w siódmym miesiącu ciąży. Chłopczyk utonął razem z nią. Potem biegli zastanawiali się, czy mógł przeżyć, skoro miał przyjść na świat 22 września 1990 roku, a był 30 lipca. Piękny, upalny środek lata. We Wrocławiu, mieście ponad 100 mostów, Odra intensywnie parowała, nadając powietrzu wilgoci, a skórze dodatkowych kropli potu. W mieszkaniu, w którym stała wanna, panował zaduch. Otwierane dotąd często okna były szczelnie zamknięte. Ciało kobiety i jej nienarodzonego dziecka spokojnie czekało, by ktoś je odnalazł. Miłość. Miała na imię jak karaibska wyspa – Martynika. Drobna, filigranowa, rudowłosa, zawsze ubrana w kolorowe sukienki, jakby różnobarwna wyspa intensywnych kolorów nadała rys jej osobowości. Dusza towarzystwa. Świetnie pływała, tańczyła, chodziła do szkoły baletowej, dużo czytała. Cechowała ją pewnego rodzaju odwaga i otwartość. Widoczna w towarzystwie, oryginalna w swoim wyglądzie, charakterze, a przy tym bardzo ciepła i życzliwa. Paula, nazwisko zachowa dla siebie, jej przyjaciółka sprzed lat, do dziś czasami dostrzega ją na ulicy w innych kobietach. Martynika miała 28 lat i miłość, na którą czekała całe życie. Jeśli nawet doznawała od niej jakichś ran, to przechowywała je niczym klejnoty w puzderkach codzienności. Pisała do przyjaciółki z dzieciństwa. U mnie trwa nieustająca rewolucja i tyle roboty, że pierdolca można dostać. Gdyby nie fakt, że nie mogę się po prostu załamać i wyć jak pies, wyłabym jak załamany pies. Żeby było przewrotnie, czuję się szczęśliwa, jak lala malowana. Dzidziuś w brzuchu to bardzo dziwna historia. Jaś mówi o nim bękart. To jest w końcu rasowy bękart. Chciałby, żeby bękart był dziewczynką. Mi jest ganz pomada. Z listów przebija radość pomieszana z lękiem, a emocje wibrują raz w górę, innym razem w dół. Widać, że nie ma w niej spokoju, częstego u szczęśliwych kobiet w ciąży. Strasznie się denerwuje. Ostatnio, to znaczy od 8 miesięcy, budzę się i zasypiam ze śrubą w żołądku. No ale jeżeli to wszystko pójdzie tak, jak myślę, to już niebawem będzie okej. Bebiko jest dla mnie taką atrakcją, że nie masz pojęcia. Nawet rosnący brzuch nie jest w stanie tego zmienić. Mam fioła na punkcie Jasia, ale dzidziusia to na razie nie dotyczy. Czy jestem świnią? Jaś jest dla mnie bardzo dobry. Brzmi to jak z elementarza, ale właśnie przy nim czuję się niekiedy jak w pierwszej klasie uczuć. Nie wiem, o co chodzi, ani nie potrafię tego nazwać. Czuję, że bardzo mnie kocha i choćby przyszło 1000 atletów powiedzieć, że nie, nie uwierzę. Moje uczucia do niego są taką dziwną mieszanką. Nie potrafię ich opisać, ale to bardzo silna mieszanka. Mimo, że ostatnie miesiące nie należą do najłatwiejszych, nigdy chyba nie miałam takiego komfortu psychicznego jak właśnie teraz. Co nie przeszkadza, że jestem nerwowym strzępem, no bo głupi by nie był w takim klimacie. Trzymaj za mnie kciuki, wymyślaj imiona, bo jakoś nic mnie nie fascynuje. Jedyne imię, które mi się podoba, to Jaś, ale jeden chyba wystarczy. Chciałabym dziewczynkę, ale wszyscy wróżbici nie dają mi szans. Jan. Poznali się we wrocławskim oddziale Telewizji Polskiej pod koniec lat 80. Jan S. pracował tam już od 1979 roku z dwuletnią przerwą w stanie wojennym. Był realizatorem programów, miał opinię świetnego fachowca. Martynika skończyła pedagogikę i początkowo pracowała we wrocławskich gazetach jako freelancerka. Do telewizji przyszła jesienią 1987 roku. Pracował tu już jej ojciec. Od lat 80. podlegał mu pion techniczny, a więc i Jan S. Często spotykałem córkę z S w gmachu telewizji. Urzędował niedaleko mojego gabinetu. Powiedziałem jej, że często widuję ich razem. Martynika odparła, że S pomaga jej zapoznać się z realizacją. Po jakimś czasie zapytałem jeszcze raz, bo wydawało mi się, że ich kontakty są bliższe. Powiedziałem o nim babiarz, bo takie słuchy chodziły. Sygnalizowałem żonie, że nie podobają mi się ich stosunki. Tak Jan Eł, ojciec Martyniki, odtwarzał śledczym z pamięci początki ich znajomości. Martynikę i Jana łączyła wspólna praca. Wiek nie miał większego znaczenia, choć on był starszy od niej o 13 lat. Żyli w różnych światach. Jan, żona i dwie córki, 17 i 8 lat. Martynika, świeżo upieczona mężatka. Dopiero co, 1 sierpnia wyszła za mąż z wielkiej miłości za Andrzeja Eł. Matka Martyniki, Maria Eł, powie. Andrzej był wiecznym studentem, dlatego nie chcieliśmy się zgodzić na ten ślub, ale córka bardzo chciała. W pierwszym okresie małżeństwa było im ciężko, ale w porządku. Byli na utrzymaniu rodziców Andrzeja i nas. W drugim roku małżeństwa Martynika żaliła się, że jest tak, jak myślała i że im się nie układa. Martynika chciała mieć dziecko, a Andrzej nie. Twierdził, że nie może podjąć pracy, bo jeszcze nie skończył studiów. Pracował na zlecenia, ale mało zarabiał. W domu się nie przelewało, bo Martynika w tamtym czasie pracowała na 1/4 etatu. Maria Eł. Latem 1989 po powrocie z urlopu powiedziała nam, że myśli o rozwodzie. Widzieliśmy się z nią codziennie. Któregoś dnia poinformowała, że się do nas sprowadza i zamieszkała u nas. Z czasem zaczęła bardziej emocjonalnie opowiadać rodzicom o Jasiu. Rok 1990 zaczął się dla niej spędzonym z nim Sylwestrem. Daj sobie spokój, ma żonę i dwoje dzieci, mówiła jej matka. Młodsza córka, Karolina, powiedziała nam, że pod naszą nieobecność S bywa w naszym domu. Martynika tłumaczyła mi, że się kochają i jest im ze sobą dobrze. Pracowali razem przy produkcji programu dla dzieci Sałata dla małolata. Często montowali wieczorami i w nocy. Podczas wspólnej pracy pocałowaliśmy się. Sam nie wiedziałem, jak to się stało, powie potem Jan. Nie przywiązywałem do tego wagi. Z opowiadań Martyniki wiem, że obawiała się po tym pocałunku wejść do telewizji, bo miała wrażenie, że wszyscy o tym wiedzą. Przytulanie. Miłość wykluwała się powoli. Z czasem zaczęła być widoczna. Paula J. Oni się z nią zresztą nie kryli. Chadzali za rękę, okazywali sobie czułość. Wszyscy o tym związku w telewizji wiedzieli. Zapamiętałam jego opiekuńczość w stosunku do Martyniki. Często ją przytulał. Przy programie najczęściej pracowali we trójkę. Oni byli w związku, a ja zaprzyjaźniłam się z Martyniką, odkąd zaprosiła mnie do współpracy. Paula sięga pamięcią wstecz. Kiedyś praca w telewizji polegała na tym, że człowiek z niej nigdy nie wychodził. Tam toczyło się życie towarzyskie, zawiązywały się przyjaźnie i miłości. Andrzej Eł, mąż Martyniki, o związku z Janem dowiaduje się pod koniec lipca 1989 roku. Podczas półtorarocznej separacji próbuje jeszcze o nią walczyć. 7 sierpnia dzwoni do Jana i umawia się z nim w telewizji. Idą na spacer do pobliskiego Parku Południowego. Rozmawiają przynajmniej 4 godziny, popijając przyniesiony przez Jana koniak. Chciałem się jak najwięcej dowiedzieć o nastawieniu tego człowieka, co dałoby mi możliwość zorientowania się, jakie są moje szanse walki o żonę, powie potem w prokuraturze Andrzej Eł. Nie pamiętam, aby bezpośrednio mówił o rozwodzie. Zawarliśmy umowę, by Martynika wybrała któregoś z nas bez nacisków. Zresztą mówiłem jej, że jestem w stanie wybaczyć jej ten związek. S. zaproponował, żebym wziął Martynikę ze sobą za granicę. Jechałem na stypendium do Austrii. Wydawało mi się, że chciałby ktoś inny rozwiązał tę sprawę za niego, tak jakby obawiał się tej sytuacji. Liczyłem na to, że ze sobą zerwą. Ale miłość Martyniki była silniejsza od jej małżeństwa. Ostatni raz z Andrzejem spotykają się na sprawie rozwodowej w czerwcu 1990 roku, kiedy jej życie weźmie już drugi zakręt. Paula J. Bardzo szybko powiedziała mi, że jest w ciąży. Była z tego powodu szalenie radosna. Obie się niesamowicie cieszyłyśmy. Powiedziała mi, że to będzie Filip, chłopiec. I ja go wymalowałam na ścianie w naszym redakcyjnym pokoju. Takiego niedużego chłopca w krótkich majtkach. I podpisałam Filip. Jest luty 1990 roku. Martynika i Jan przychodzą do jej matki do pracy. Maria Eł jest technikiem rentgena, pracuje w dziecięcym szpitalu przy ulicy Trauguta we Wrocławiu. Akurat ma dyżur. Widzi Jana po raz pierwszy. Co masz mi do powiedzenia? Pyta prosto z mostu. Kocham pani córkę. Dostałem świra na jej punkcie i nie wyobrażam sobie bez niej życia. Zostanie pani babcią. Martynika jest w ciąży i bardzo się z tego cieszę. Marzę, żeby urodziła córkę. Jan na to. Maria. Zapewniał mnie, że znajomość z Martyniką nie ma wpływu na jego małżeństwo, które od dawna się rozpada, ale on nie ma warunków, żeby zamieszkać osobno. Powiedział, że żona pogodziła się z tym, a on jest z dziećmi i że nie dostanie świra na punkcie innej niż moja córka kobiety. Był bardzo wzruszony, popłakał się. Odparłam więc, żeby się nie ukrywał i przychodził do nas oficjalnie. Od tej niedzieli codziennie był. Odwoził i zawoził Martynikę do pracy. W lutym, podczas kolacji w domu, powiedział nam, że się dla niej rozwiedzie. Rodzice jednak nie ufali tej miłości. Delikatnie próbowali zasugerować córce, że popełnia błąd. Chcieli ją przyjąć pod dach po tym, jak urodzi dziecko. Ale serce Martyniki zamknęło się. Było w nim miejsce tylko dla Jana. Jan Eł, ojciec Martyniki. Powiedziałem S., że kłamie, że mówienie, że chciałby przenieść córkę przez próg, uważam za teatralne gesty. Pojawiła się koncepcja wynajęcia mieszkania, gdy S. oświadczył, że nie dostanie rozwodu, jeśli nie wyprowadzi się od żony. Pytałem, czy podoła finansowo utrzymać 2 domy. Ja niedługo przechodzę na rentę i pomoc będzie znikoma. Twierdził, że tak i że żona wycofała zgodę na rozwód i musi się wyprowadzić, żeby zmusić ją do rozwodu. Bez wątpienia deklarował chęć rozwiedzenia się, nie dopuszczając innych rozwiązań. Taki facet. Jana S. wcześniej niż rodzice poznała Ewelina P. Znały się i przyjaźniły z Martyniką od dziecka. Ufały sobie i ze wszystkiego się sobie zwierzały. Przyjaciółki od serca. Na Ewelinie Jan zrobi bardzo dobre wrażenie. Kobieta zauważy przywiązanie i miłość Martyniki. Dawał jej gwarancję pewności siebie i określonej wartości, czego ona zawsze tak bardzo pragnęła. W mojej obecności zachowywali się oboje tak, jakby byli wzorowym małżeństwem. Odwiedzili mnie w Krakowie. Cieszyłam się, że Martynika, moja przyjaciółka, której zawsze dobrze życzyłam, znalazła takiego faceta. Taki facet nie miał w sobie nic uwodzicielskiego, w sumie niepozorny. Wysoki, szczupły, z lekką brodą, w sandałach bez skarpetek i wytartych dżinsach. Taki święty Franciszek, mówili o nim znajomi. Mógł podobać się kobietom. Smukły, z zarostem, lekko już muśniętym siwizną, inteligentny, oczytany i bardzo wrażliwy. Zawsze mówiło się, że Jasiek jest dobry. Bywał cholerykiem. Kiedy był burdel na planie, to wszystkich umiał ustawić. Ale to akurat pożądana cecha. Tak opisuje go Paula J. Rodzice Martyniki w obliczu ciąży i niepewnej przyszłości córki przeprowadzają z Janem bardzo trudną rozmowę. Jest 19 lipca 1990 roku. Ojciec. Ona albo on zaproponowali, żeby S zamieszkał u nas, ale sprzeciwiłem się temu. Nasz dom jest jej domem, ale dla niego nie ma tu miejsca. Matka. Stwierdził, że z załatwieniem mieszkania są problemy, a jego żona nie zgadza się na rozwód. Martynika podczas rozmowy była bardzo przygnębiona. Ja i mąż wręcz naskoczyliśmy na S, zarzucając mu krętactwo. Rozmowa trwała prawie całą noc. Uzgadniają, że przyszli rodzice będą szukali mieszkania. Kilka tygodni wcześniej Jan chce zamienić mieszkanie swojej owdowiałej teściowej w Łodzi na jakieś we Wrocławiu. W pracy informuje, że przewozi meble. Martynika pisze o tym w liście do swojej przyjaciółki, Eweliny P., datowanym na 27 czerwca. Jest kurwa noc, siedzę w kuchni, nic nie wiem i pierdolca już dostaję. Chodzi o to, że po wielu, Jezu, ile, perypetiach Jaś przewozi od wczoraj meble z pewnego mieszkania w Łodzi do pewnego mieszkania we Wrocławiu, do którego pewnego dnia mamy się przeprowadzić i pewnie za jakiś czas tam będziemy, o ile pewne osoby, żony, teście, wszyscy święci, się nie zbuntują i nie powiedzą, a figa. Z listu wynika też, że Jan jest już w trakcie rozwodu. Więc Jaś wozi te meble, jutro ma rozwód, a ja oczywiście nic nie wiem, czy dojechał, pojechał, jak to idzie i tym podobne. Fioła tu dostaje. Wiesz, on nigdy do mnie nie dzwoni, jak wyjeżdża. Nie wiem dlaczego. Mówi, że się wyłącza i robi to, co ma robić. Nie o to chodzi, tylko że mi się w pale nie mieści albo widać za mała. Więc zawsze jak wyjedzie, to ja lecę z nerwów. Potem mówi coś na ten temat albo nic. Ja również swoje i zawsze jest tak samo. Konsekwentny facet, szkoda słów. Czy Jan tak umiejętnie okłamywał Martynikę? Z huśtawki emocjonalnej bijącej z listu można wywnioskować, że żyła w dużym stresie, ale mu ufała. Ostatecznie do żadnej zamiany mieszkań nie doszło. Rodzice Martyniki nie akceptowali związku córki, ale obiecali pomóc. Jan Eł. Córka powiedziała, że znalazła mieszkanie z ogłoszenia. Włączyła się w to żona, bo ja byłem w pracy. W sobotę lub w poniedziałek, jak wróciłem z Warszawy, dowiedziałem się od córki, że się wyprowadza. Proponowałem, żeby została do momentu ślubu lub przynajmniej do uprzątnięcia mieszkania, ale zabrała rzeczy i z S pojechała na Macedońską. Była niedziela 22 lipca 1990 roku. Mieszkanie przy Macedońskiej 3 znajdowało się na ostatnim piętrze 10-piętrowego bloku na wrocławskim osiedlu Różanka, położonym w pobliżu Odry. Należało do tancerki Polskiego Teatru Tańca Izabeli P. Artystka przeniosła się do Poznania i mieszkanie przez jakiś czas wynajmowała, ale od niemal roku stało puste. Martynika zadzwoniła do niej z ogłoszenia w gazecie i 21 lipca w sobotę z partnerem tancerki, upoważnionym przez nią, podpisała umowę na rok najmu. Towarzyszył jej Jan. Mimo że umowa była od 1 sierpnia, właścicielka pozwoliła obojgu zamieszkać już następnego dnia. Dostali jeden komplet kluczy i informację, że muszą sobie mieszkanie odświeżyć we własnym zakresie i zapłacić za nie za pół roku z góry. Paula J. Byłam parę razy w tym mieszkaniu. Malowałam tam bodajże kuchnię. Jasiek parę swoich rzeczy przywiózł, ale to nie było tak, że spakował z domu wszystko i się wprowadził. Tak naprawdę do wspólnego życia z Martyniką wniósł mydło, szczoteczkę do zębów, której nie używał gdzie indziej, i dezodorant. Dorzucił jeszcze marki na zapłacenie 3-miesięcznego czynszu. Z właścicielką uzgodnili, że drugą ratę uregulują 15 sierpnia. Klucze. Zaczął się niewielki remont. Jan ściągał tapety w kuchni, rodzice pomagali kłaść nowe. Przez cały tydzień poprzedzający śmierć Martyniki, aż do piątku, kiedy widzieli ją po raz ostatni, przyjeżdżali na Macedońską. Tamtego piątku, 27 lipca, Martynika zrobiła kanapki dla Jana i pojechała do telewizji. Była tam dwa razy. Jan powie, że około 11, wtedy widzieli się przez chwilę. Odebrała wypłatę i wróciła do mieszkania. Za drugim razem, około 15, dał jej pieniądze na ratę za wynajem. W domu była w okolicach 17, jak zapamiętała jej matka. Potem dwukrotnie wyszła na zakupy. Najpierw kupiła pomidory, kabanosy, kawę, warzywa i krem dla matki. Później wróciła jeszcze po chleb. Jan Eł. Córka pukała. Dzwonek do drzwi nie działał, bo sam go odłączyłem od sieciowego bezpiecznika, ponieważ odłączałem żyrandole do malowania sufitu. Za każdym razem drzwi otwierała jej żona. Jak wróciła z chlebem, zajrzała do pokoju sprawdzić sposób wykonania prac. Wówczas zapytałem, dlaczego sama nie otwiera drzwi, skoro ma klucze, które przez cały czas nosiła przy sobie. Oświadczyła, że mają tylko jeden komplet kluczy, który dała Janowi, jak była u niego o 15, bo miał przyjść po zakończonej pracy. Martynika była zmęczona. Wzięła prysznic i położyła się na tapczanie w dużym pokoju, a rodzice kończyli tapetować kuchnię. Tego dnia miała przyjechać Paula, ale nie dotarła. Do nocy siedziała w pracy, gdzie widziała Jana, jak realizował program Noc z Anteną 5. Po emisji, która trwała do drugiej w nocy, też pojechała do domu. Rodzice tapetowali do 19:30. W domu byli pół godziny później. Co stało się potem albo następnego dnia, pozostanie tajemnicą, którą Martynika zabierze ze sobą. Wiadomo, że nie umawiała się z rodzicami na weekend. Jan miał w sobotę powiesić w kuchni szafki, a potem wrócić do siebie. Do niedzieli włącznie gościł swojego kolegę mieszkającego na co dzień w Portugalii. Wiadomo, że w sobotę była u niej Paula. Nikt nie otworzył drzwi, więc zostawiła w nich kartkę. Byłam u was, przywiozłam pieniądze, jak potrzebujecie, dajcie znać. Wcześniej zaproponowała, że pożyczy Martynice $70 na dopłacenie do drugiej części czynszu i że przywiezie jej te pieniądze przy okazji. Paula. Myślałam, że może poszła na zakupy. Telefonów komórkowych przecież wtedy nie było, stacjonarnego w tym mieszkaniu też nie, więc zostawiłam kartkę. Kiedy Martynika nie pojawiła się w pracy, Paulę delikatnie zaczął kąsać niepokój. Nie miałam pojęcia, co się stało, ale taka myśl mi wtedy przyszła do głowy, na co zwracałam Martynice uwagę, że nie zamykała drzwi. Martynika, mówiłam, nie może być tak, że jesteś sama w domu i masz otwarte. Odparła po martynikowemu, nie panikuj. Ale niepokój narastał, aż w końcu zastąpił go lęk. To był dzień rozliczenia kosztorysów programów. Wszystkie dokumenty miała Martynika, więc to nie w jej stylu, że nie przyjechała rozliczyć pracy. Wskazówki czasu zaczęły biec coraz szybciej. Jan pojawił się w telewizji rano i pytał Paulę parę razy, czy Martynika już jest, ale jej nie było. Stwierdził, że po nią pojedzie i za godzinę będą z powrotem. Około 15 wyjechał. O 15:40 zadzwonił do Pauli zapytać, czy dotarła. Nie dotarła. Znalazłem w drzwiach twoją kartkę. Kiedy ją zostawiłaś? W sobotę. Pojadę do jej rodziców, powiedział Jan do Pauli. I pojechał. Wanna. Drzwi otwiera 15-letnia siostra Martyniki, Karolina. Najpierw Jan rozmawia z ojcem. Była na macedońskiej. Ojciec woła z kuchni żonę. Miałeś się nią opiekować, naskakuje na Jana matka. Mam prawo do własnego życia, był u mnie kolega z Portugalii. Jan zaczyna się tłumaczyć. W końcu decyduje się jechać na Różankę. Maria po kłótni nie wsiada z nim do samochodu. Bierze ze sobą Karolinę i jedzie własnym Fiatem. Czuje nieprzyjemne ukłucie w sercu, dające znać, że mogło wydarzyć się coś złego. W końcu podświadomość wie wszystko. Jest w niej cała informacja o przeszłości i przyszłości, co manifestuje się w takich właśnie ukłuciach. Jan dociera do mieszkania pierwszy. Kobiety zastają go, kiedy próbuje wyłamać zamek w drzwiach. Maria. Drzwi były zamknięte na oba zamki i musieliśmy je oboje z Janem wyłamywać na siłę, uderzając barkami. Gdy ustąpiły, on wszedł pierwszy. Światła były pogaszone, wszystkie drzwi do pokoi pozamykane. Jan zaczął sprawdzać pomieszczenia od prawej strony. Mały pokój, kuchnię i toaletę. Po kolei zapalał światła. Weszłam do dużego pokoju. Okna i balkon były pozamykane, w przeciwieństwie do piątku. Na podłodze leżała torebka z rozrzuconą zawartością. Kluczy nie widziałam. Widziałam papierosy Marlboro, kosmetyczkę. Martynika nie nosiła portmonetki. W pewnej chwili obejrzałam się i zobaczyłam, że Jan uchylił drzwi łazienki i szybko je zamknął. Krzyknął „jest”, wyraźnie zdenerwowany. Od razu usiadł przed drzwiami i nie chciał mnie wpuścić. Trzymał drzwi, mimo że się na nie pchałam. Zaczęłam wręcz go bić, więc odszedł. Je otworzyłam. Córka nie żyła. Leżała w wannie na lewym boku, tyłem do drzwi. Pupę i nogi miała wyżej, na głowie poduszkę. Nie była ona własnością Martyniki, nie miała tam swojej pościeli. Zatrzasnęłam drzwi, krzyknęłam chyba: „jesteś bandytą, zabiłeś mi dziecko”. Przypominam sobie, że Jan ani nie krzyczał, ani nie zaprzeczał. Jakby w ogóle nie zareagował na moje słowa. Pojawili się jacyś sąsiedzi, wtedy Jan zaczął wołać, żeby zawiadomić policję. Na miejsce przyjeżdża czterech policjantów, w tym technik kryminalistyki. Oprócz nich prokurator. Zaczyna się najważniejsza czynność w postępowaniu śledczym, czyli oględziny. Najpierw wzywają pogotowie. Martynikę ogląda doktor Marcin Temler. Wanna była krótka, 140 cm. Kobieta miała nogi podkurczone, prawa ręka spoczywała na krawędzi wanny. Dolna część ciała była odkryta, ubrana w kusą koszulkę, a wanna wypełniona treścią wodnokrwistą. Przeprowadziłem badanie ginekologiczne i nie stwierdziłem, aby w drogach rodnych powstały uszkodzenia, które mogły powodować krwawienie. Zabarwiona woda wskazywała, że krwi musiało być około pół litra. Przemieszczając zwłoki w wannie, starałem się je pozostawić w pierwotnym położeniu. Określiłem, że zgon nastąpił około 40 godzin wcześniej. Lekarz dostrzega sińce na twarzy, otarcia na skórka ramion, przedramion i podbiegnięcia krwawe w okolicach szyi, jakby była duszona. Informuje policjantów, że to zabójstwo. Wypisuje protokół zgonu i odjeżdża. Śledczy wzywają więc medyka sądowego. Wówczas tacy lekarze byli zatrudniani w policji i rozglądają się po mieszkaniu. Wygląda na to, że Martynika znała sprawcę, a na pewno wpuściła go do mieszkania, bo z trzech zamków w drzwiach żaden nie był wcześniej naruszony. W chwili przyjazdu Jana zamknięte były górny i dolny. Ten ostatni Jan próbował odchylić. Po prawej stronie od wejścia na wieszaku wisiały dwie sukienki, żakiet i bluzki. Pod nim stały dwie pary butów, a między nimi leżały okulary Martyniki z pękniętym lewym szkłem. Prawe było wyłamane do środka. Na podłodze walał się też jej bordowy szlafrok, jakby sprawca zaatakował ją od razu po wejściu do mieszkania. Jan Podubik, policjant, który przeprowadzał oględziny, powie później, że miał wrażenie, że został zdarty z ofiary i rzucony. Może uciekała w kierunku drzwi. Poza rozrzuconą zawartością torebki, którą zauważyła matka Martyniki, policjanci wpisują do protokołu m.in. koronkowe figi opakowane w gazetę, pudełko metalowe z zawartością 100 tysięcy złotych, więcej kosztował wtedy kilogram szynki, a także zdejmują odciski palców. 5 znalezionych na drzwiach łazienki będzie należało do Jana. 1, ten z okiennej ramy, pozostanie niezidentyfikowany. W łazience, notują śledczy, na sznurkach do suszenia wiszą rajstopy, majtki, stanik i ręcznik. Kuchnia bez bałaganu, szklanki pomyte, wszystko na swoim miejscu. W pozostałych pomieszczeniach podobnie, brak śladów walki. Sekcja zwłok wykaże charakterystyczną dla utonięcia ostrą rozedmę płuc i cechy nagłej śmierci. Obrażenia na ciele powstały od działania narzędzi tępych, tempokrawędzistych. Nie można wykluczyć, że na kończynach i tułowiu mogły powstać od uderzenia o takie narzędzia. Podbiegnięcia na twarzy, szyi, tarczycy i krtani przemawiają z dużym prawdopodobieństwem za działaniem osoby drugiej, pobiciem i dławieniem, które mogły doprowadzić do stanu nieprzytomnego, a tym samym bezbronności. Zmiany stwierdzone na oględzinach świadczą o tym, że najprawdopodobniej najpierw była pobita i dławiona, a potem utonęła. Żona. Jan z Macedońskiej zamiast do domu jedzie do Pauli. Pamiętam tę scenę. Otworzyłam drzwi i myślałam, że Martynika poroniła. Janek był roztrzęsiony i płakał. Nie za bardzo mógł coś powiedzieć. Okazało się, że Martynika nie żyje. Nie, nigdy nie pomyślałam, żeby miał z tym cokolwiek wspólnego. Ktoś ją zabił, wyjęczał. Posiedział około godziny i pojechał do domu. Żona Jana, Iwona, zapamięta, że wrócił koło 21:30. Będzie przesłuchiwana jeden jedyny raz. 2 dni po ujawnieniu zwłok Martyniki przez 2 godziny. Nigdy więcej nie zgodzi się zeznawać. Był bardzo poruszony i wyglądał jak zbity pies. Wskazywało na to wielkie załamanie psychiczne. Prostuję. Wielkie załamanie psychiczne to za mocno powiedziane. Był po prostu bardzo poruszony i przygnębiony. Zapytałam, co się stało. Odpowiedział, że Martynika nie żyje. Gdy ponowiłam pytanie o przyczynę jej śmierci, odparł, że została zamordowana, a następnie zaczął płakać i obiecał, że wyjaśni mi to później. Świadek. 31 lipca ojciec Martyniki, Jan Eł, składa oficjalne zawiadomienie o przestępstwie. Pragnę, aby policja wyjaśniła okoliczności zgonu córki. Ja jako ojciec nikogo nie podejrzewam i nie wiem, kto mógł się przyczynić do jej śmierci. Jeżeli zostało popełnione przestępstwo, to żądam ścigania i przykładnego ukarania sprawcy. Kiedy około południa Jan zjawia się w pracy, dostaje informację, że ma stawić się na komendzie. Policja przesłuchuje go w charakterze świadka. Jan mówi, że w sprawie wynajęcia mieszkania rozmawiali z pełnomocnikiem właścicielki, który zaproponował 400 tysięcy złotych czynszu miesięcznie za pół roku z góry. Zgodzili się. Wróciłem do domu, wziąłem 190 marek, które w pracy przekazałem Martynice. Ona z matką pojechały na Macedońską. Powiedziałem, że pomogę jej się jakoś urządzić. Martynika zamieszkała tam 21 lipca. Dostała do mieszkania 1 komplet kluczy. 2 od zamków, 1 od skrzynki pocztowej. Relacjonuje policjantom, że tamtego piątku, 27 lipca, widział się z Martyniką w pracy 2 razy. Około 11:00 powiedziała mi, że przyjechała po pensję i że do rodziców dzwoniła właścicielka, że zgłosi się jej siostra po 2 ratę za mieszkanie. To jest, wpłacone było 1 200 000, należało wpłacić 2 tyle. Dzwoniliśmy do tej właścicielki, z którą żeśmy się dogadali, że zapłacimy w przyszłym miesiącu. 2 raz. Około 15, 16, dokładnie nie pamiętam. Przywiozła mi kanapki, rozmawialiśmy krótko o tym, co będziemy robić w sobotę i niedzielę. Powiedziałem, że do mnie przyjedzie kolega z czasów studenckich, który mieszka na stałe w Portugalii. Chciałem nawet odwiedzić z nim Martynikę, ale się nie zgodziła. Proponowałem jej więc, żeby spędziła te dni u rodziców, albo żeby pojechała do koleżanki, do Wołowa. Dlaczego Martynika nie zgodziła się, żeby Jan przyjechał do niej ze swoim starym kumplem? Nie chciała występować w oficjalnej roli kochanki w ciąży? Wiedziała już, że tylko tę rolę mężczyzna jej życia pozostawił jej do odegrania? Matka. Ostatnio zauważyłam, że miała pewne wątpliwości co do postępowania Jana wobec niej, na przykład komplikacji z załatwieniem jego rozwodu. Jan wyjaśnił policjantom, że owszem, miał romans z Martyniką i początkowo chciał dla niej zostawić rodzinę, ale w końcu doszedł do wniosku, że nie była to decyzja przemyślana. Powoli kontury tej miłości zaczęły się wyostrzać. Martynika zakomunikowała mu, że jest w ciąży i podjęła decyzję o rozwodzie, ale jej do tego rozwodu nie namawiał. Gdy była w ciąży, rozmawiali, czy ma urodzić, czy usunąć. Chciała urodzić. Zwierzyła mu się wcześniej, że już usuwała ciążę. 2-krotnie byłam u krwiopijcy i 3-go razu nie przeżyję, miała powiedzieć. Z tego powodu nie proponowałem jej usunięcia, tym bardziej, że początkowo sądziłem, że uda mi się ułożyć z nią nowe, inne życie. Uważałem wtedy, że rozwiodę się z żoną i zostanę z Martyniką. W marcu lub kwietniu powiedziałem, że się nie rozwiodę, nie zostawię rodziny, ale pomogę jej w wychowaniu dziecka. Mówiąc o pomocy, miałem na myśli pomoc finansową. Martynika powiedziała, że się z czymś takim liczyła. Policjanci usłyszą jeszcze, że Martynika nie była w stanie sama wychować dziecka. Nie miała wewnętrznej dyscypliny, a charakter pracy nie pozwoliłby jej na zaspokojenie potrzeb malucha. Chciałem w przyszłości wziąć dziecko i osobiście zająć się wychowaniem w mojej rodzinie. Wiem, że rodzice Martyniki bardzo by jej pomogli w wychowaniu wnuka, ale nie chciała się na to zgodzić. Podczas trzygodzinnego przesłuchania śledczy poproszą Jana jeszcze o wyjaśnienie, gdzie był w nocy z piątku na sobotę. Podobno Martynika miała zadzwonić do niego do pracy przed 20, ale nie zadzwoniła. Wyszedł z telewizji o 13:30 i pojechał do niej. Na wysokości mostu Osobowickiego miał wrażenie, że w mieszkaniu Martyniki pali się światło, ale gdy zatrzymał auto pod blokiem, w oknach było już ciemno. Wjechałem windą na 10. piętro. Dzwoniłem, sprawdziłem klamkę, drzwi były zamknięte. Pomyślałem, że musiała pojechać do Wołowa. Zjechałem na dół i zdrzemnąłem się w samochodzie. Nie chciałem już nigdzie jechać, bo byłem bardzo zmęczony. Obudził mnie przejeżdżający samochód. Która była godzina? Nie pamiętam. Było już jasno. Wjechałem z powrotem na górę. Nikt nie otwierał, więc wróciłem do swojego mieszkania. Iwona S., żona Jana, zapamiętała, że był w domu w okolicach 5 rano. Wykąpał się, stwierdził, że jest bardzo zmęczony i położył się spać. W jego zachowaniu nie spostrzegłam żadnych zmian ani uszkodzeń ciała, co mogłam swobodnie obserwować, bo było gorąco i mąż chodził w krótkich spodenkach, a spał jak zwykle nago. Rano zapytałam, dlaczego wrócił tak późno, powiedział, że zasnął przy biurku i obudził go dopiero portier. Przyznaj się. Śledczy rozpytują mieszkańców dwóch klatek, pierwszej i trzeciej, gdzie mieszkała Martynika, od 6. piętra wzwyż. Pokazują zdjęcia jej i Jana, ale nikt pary nie kojarzy. Sąsiad, którego mieszkanie graniczy ścianą z tym Martyniki, zwykle wstawał przed 3:00 w nocy. Przypomina sobie, że słyszał głośne szczekanie psów. Zdawało się dochodzić z ulicy. Sądzę, że były to psy mieszkańców bramy numer 3. Znam je bardzo dobrze. Szczekały tak, jak robią to zwykle. Potem nastąpiła mała przerwa, a za chwilę jeden z nich zaczął wyć. Mieszkanie ma doskonałą akustykę, zwłaszcza nocą. Z powodu upału sąsiad miał otwarte okna, ale żadnego krzyku nie słyszał. Usłyszał za to szum jadącej windy. Nie wiadomo, gdzie się zatrzymała, ale psy w końcu przestały ujadać. Kiedy mężczyzna o 3:15 wyszedł z domu i wyjeżdżał z parkingu, zauważył dość niefortunnie zaparkowany jasny samochód, ale nikogo w nim nie widział. 31 lipca policja z pozytywnym skutkiem porównuje odciski palców Jana z tymi znalezionymi na drzwiach łazienki mieszkania przy Macedońskiej. Jan. Później zaczęło dziać się coś dziwnego. Kazano mi tu zaczekać, tam zaczekać, aż oświadczono mi, że jestem zatrzymany. Następnie trafiłem do pokoju, w którym rozmawiałem z policjantem, Andrzej Pasiecznik. Ten powiedział, że ma duże doświadczenie w tej pracy i jego doświadczenie dyktuje mu jedyne dobre dla mnie rozwiązanie, żebym się przyznał. Potem przyszedł funkcjonariusz, który przedstawił się jako naczelnik komendy. Oświadczył, że rzadko rozmawia z zatrzymanym, ale odstąpił od reguły, mając na uwadze, że znalazłem się w trudnej sytuacji. Powiedział, że są niezbite dowody, że ja to zrobiłem i żebym się przyznał. Z Janem będą też rozmawiali policjanci z komendy wojewódzkiej. Powiedzą to samo, co ich poprzednicy. Przyznaj się, wymyślaj najkorzystniejszą dla siebie wersję, my ci w tym pomożemy. Następnego dnia śledczy zabierają Jana na wizję lokalną. Gdzie zaparkowałeś samochód? Gdzie leżała torebka? W jaki sposób siedziałeś pod drzwiami? Policjanci sprawdzają, czy z mostu Osobowickiego Jan mógł widzieć okna mieszkania Martyniki. Kolejne przesłuchanie. Policjanci wciąż namawiają go, żeby się przyznał. Przecież ciężko mu będzie z takim zarzutem w areszcie śledczym. Pomyśl, w jakiej sytuacji znajdzie się twoja rodzina. Jan. Byłem przekonany, że po rozmowie z prokuratorem zostanę zwolniony, a oskarżono mnie o zbrodnię morderstwa. Poczułem się jak człowiek, którego nikt nie chce zrozumieć. Alibi. W dniu zatrzymania Jana policjanci jadą do mieszkania byłego męża Martyniki, Andrzeja Eł. Można przypuszczać, że miał motyw. Żona go zdradziła, zaszła w ciążę z innym mężczyzną i wystąpiła o rozwód. Andrzej kochał Martynikę i walczył, żeby do niego wróciła. Poddał się, kiedy zrozumiał, że jej miłość wygasła już od dawna niczym powoli dopalająca się świeca i nie zostało już nic do uratowania. Martynika twierdziła, że S. obiecał jej małżeństwo. Jego rozwód jest w toku i ma już prawnika. Powie śledczym, którzy nie zastali go w domu, więc pojechali do biura projektowego, gdzie pracował. Dzień później będzie już szczegółowo przedstawiał swoje alibi. W piątek 27 lipca od 10 do 16 był w pracy. Potem 2 godziny na zakupach, a po powrocie do domu na kolejne 2 położył się spać. Później spotkał się z koleżanką, Jolantą D. Ona potwierdzi, że od mniej więcej 20 spędziła z nim wieczór i noc. Nigdzie nie wychodzili. O 9 rano w sobotę podwiózł Jolantę do miasta. Wracała do akademika, a sam pojechał do pracy. Wyszedł między 15 a 16, w domu zjadł, wykąpał się i na 18 dotarł do kina Fama, umówiony z inną koleżanką, Dianą Z. Seans odwołano ze względu na niską frekwencję. Poszliśmy na spacer nad Odrę, byliśmy tam do zmierzchu. A gdy zaczęły ciąć komary, pojechaliśmy do mnie. O 2 odwiozłem ją do domu na Biskupin i wróciłem do siebie po około 30 minutach. W domu byłem do dnia następnego. Do południa nie wychodziłem. Obudził mnie mężczyzna, który przyniósł moje dokumenty. Nie wiedziałem do tego czasu, że je zgubiłem. Tutaj pojawia się biała plama. 4 godziny między 12 a 16. Jest niedziela. W tym czasie mogła zginąć Martynika. Andrzej mówi policji, że około 16 pojechał do znajomej i był u niej 2 godziny, po czym na 1,5 wpadł do Jolanty D. Potem około 20 pojechałem na dworzec po znajomych. Razem przyjechaliśmy do mnie i byliśmy w mieszkaniu do rana do poniedziałku. Oni byli u mnie do wtorku. Orientuję się oczywiście, że jestem sprawdzany pod kątem alibi. Zaznaczam, że na pewno nie mam najmniejszego związku ze śmiercią mojej byłej żony. Ostatni raz widziałem tę kobietę w dniu rozwodu 25 maja 1990 roku. Nic o niej do tego czasu nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, że mieszkała przy Macedońskiej. O tym, że nie żyje, dowiedziałem się dopiero w pracy 30 lipca od policjantów, którzy po mnie przyszli. Z notatki służbowej policjanta, który sprawdzał alibi Andrzeja u zaprzyjaźnionych z nim kobiet. Znały go już wcześniej i podczas rozmów wspominał Martynikę. Odczuły, że ciągle kochał byłą żonę i chciał, żeby się znowu zeszli, natomiast nic nie mówił, czy się spotykają, czy wie, co u niej i gdzie mieszka. W aktach nie ma żadnego potwierdzenia alibi Andrzeja w miejscu pracy. Mistyfikacja. 2 sierpnia prokurator Ryszard Wojtasiak stawia Janowi zarzut morderstwa Martyniki. W nocy z 27 na 28 lipca, dławiąc jej szyję, doprowadził do nieprzytomności, po czym umieścił ją w wannie napełnionej wodą, żeby utonęła. Jan jest przesłuchiwany przez 8 godzin. Sięga pamięcią do pierwszego pocałunku z Martyniką w grudniu 1987. 2 tygodnie później pili wino, a potem kochali się w mieszkaniu koleżanki. Zapamięta ich pierwszą wspólną bliskość tak. Martynika zaproponowała mi pójście do łóżka, zgodziłem się na to. W ten sposób doszło do pierwszego kontaktu fizycznego. Niedługo potem wyjeżdża na 3 miesiące do Austrii. Piszą do siebie listy, dzwonią. Jest początek 1988 roku. Jan wraca na Wielkanoc. Chcieliśmy się przespać ze sobą, ale nic z tego nie wyszło. Wraca do Austrii, a w czerwcu ponownie zaczyna pracę w telewizji. Wtedy ich usta spotykają się już częściej. Na początku lutego 1990 Martynika mówi Janowi, że będą mieli dziecko. Wspólnie też planowaliśmy naszą przyszłość. Ja miałem się rozwieść i ona też. Ale żona miała egzaminy w tym czasie, była zdenerwowana i praktycznie nie mogłem z nią o tym porozmawiać. Całe dnie się uczyła, była bardzo zajęta, a ja zajmowałem się dziećmi. Sytuacja ta wymagała mojej ciągłej obecności w domu. Jan przybliża nieco śledczym osobowość Martyniki, mówiąc, że miała okresy fascynacji hippisami i wolną miłością. Że po studiach pracowała jako kelnerka w kalamburze, że nie była to kurka domowa, że miała w głowie chaos i nie umiała utrzymać wokół siebie porządku. Miałem do niej uwagi, ponieważ zapominała czasami o kasetach, notatkach i innych rzeczach potrzebnych do realizacji programu. Wreszcie Jan po raz pierwszy używa słowa mistyfikacja. To ten moment, kiedy Martynika już wie, że on się dla niej nie rozwiedzie, ale jego zdaniem nie robi to na niej większego wrażenia. Spodziewała się. Prosi go więc o nietypową przysługę. Obawiając się, że rodzice nie pozwolą jej mieszkać samej, wymyśla mistyfikację. Jan ma im powiedzieć, że zamieszkają razem. Generalnie chciała wyprowadzić się od rodziców. Zapewniłem ją, że będę pomagał, czy to w kwestii aprowizacji, czy finansowej. Postanowiłem zbierać pieniądze, jak dowiedziałem się, że jest w ciąży. Odkładałem z wypłat, bo wiedziałem, że kiedyś te pieniądze będą potrzebne. Myślałem o łóżeczku, wanience i innych rzeczach potrzebnych dziecku. Do połowy lipca 1990 udało mi się uzbierać 1 000 000 złotych. Drobne zamieniałem na banknoty po 200 złotych. Poduszka. Piątek 27 lipca według Jana był dniem dość dla obojga stresującym. Właścicielka mieszkania na Macedońskiej chciała drugą ratę za czynsz, co skłoniło Martynikę do przyjazdu do telewizji. Była zdenerwowana. Pomyślałem, że nie ma sensu odkładać tej sprawy na dalszy tydzień. Dałem jej 1 000 000, bo wiedziałem, że mam dostać pod koniec miesiąca pieniądze za wcześniej zrealizowany program. Zapytałem, czy to ją urządza i żeby zastanowiła się, czy chce zapłacić od razu. To był praktycznie koniec rozmowy. Przyszedł kolega wyciągnąć mnie do pracy. Jan widzi, że Martynika wkłada pieniądze do portfela. Sam ją nakłania, żeby tak zrobiła, bo miała zwyczaj chowania pieniędzy w różne dziwne miejsca. Na przykład do metalowego pudełka znalezionego później w pokoju, w którym było 100 000 złotych. Nie chciałem, by zgubiła pieniądze. Portfel widziałem u niej już wcześniej. Był szarozielony, skórkowy, rozkładany, zapinany na zatrzask. Po portfelu ślad zaginie. Śledczy nie znajdą go w mieszkaniu na Macedońskiej. To, że Martynika miała portfel zapinany na pasek z guziczkiem, potwierdzi potem jej ojciec. Jan relacjonuje resztę dnia. I znów to samo. Kwadrans po drugiej w nocy zdał klucze, niedługo później był na Macedońskiej. Dzwonił do drzwi 2 razy, ale nikt mu nie otworzył. Nie słyszał z mieszkania żadnego hałasu. Zszedł do samochodu i zmęczony usnął na przednich siedzeniach. Obudził mnie odgłos zapalanego silnika. Widziałem też wtedy jakąś kobietę z dzieckiem przechodzących w pobliżu. To była Wiesława O. Zapamiętała, że w nocy z piątku na sobotę, 27 lipca, z mężem i synem wyjeżdżali do Berlina. Była 4 rano, kiedy zeszli do samochodu, który stał naprzeciwko bramy numer 3, gdzie mieszkała Martynika. Idąc do samochodu, nie zwracałam uwagi na pojazdy zaparkowane bliżej i dalej. Na parkingu widziałam jedynie sąsiada, który odjeżdżał swoim polonezem trakiem. Nikogo innego nie widziałam. Jan podtrzymuje, że wróci tam dopiero w poniedziałek. Po wejściu zauważyłem, że oprócz otwartych drzwi do dużego pokoju, wszystkie inne były pozamykane. Pamiętam, że światło na pewno nie paliło się w przedpokoju, ubikacji, łazience i małym pokoju. Prawdopodobnie nie paliło się też w dużym pokoju i kuchni, ale tego nie jestem pewien. Łazienka jest ciasna, ma tylko połączenie otworem w ścianie z ubikacją. Wydaje mi się, że otwierając drzwi musiałem zapalić światło, żeby zobaczyć, co tam jest. Spostrzegłem, mimo bardzo krótkiego czasu, że w wannie jest dziwnie skurczona Martynika. Byłem pewien, że to ona. Kojarzę, że spostrzegłem boczną część jej twarzy, a właściwie głowy oraz jej koszulę, której normalnie używała do spania i chodzenia po mieszkaniu. Woda była czerwona i było jej dużo. Sięgała blisko górnej krawędzi. Spostrzegłem, że twarz była nabrzmiała. Na nodze miała jakieś ciemne plamy. Na pewno nie widziałem w wannie żadnej poduszki. Jakim cudem Jan dostrzegł twarz Martyniki, skoro poduszka zakrywała głowę i część klatki piersiowej? I jak mógł nie zauważyć tej poduszki, jeśli widniała nie tylko na zdjęciach zrobionych w łazience przez technika kryminalistyki, lecz także w pamięci matki Martyniki? Policjantom powie jeszcze, że mieszkanie odwiedzali różni ludzie w sprawie wynajmu, a jedna z wizyt była przed północą. Będzie chciał w ten sposób zaciemnić obraz przestępstwa? 3 dni po ujawnieniu zwłok Martyniki Jan jest przesłuchiwany po raz kolejny. Jest 3 sierpnia 1990 roku. Przesłuchanie trwa 10 godzin z małą przerwą. Przybliża śledczym swoje relacje z Martyniką, z której wynika, że jego uczucie, jakiekolwiek było, nie przetrwało największej próby. Tylko w początkowym okresie naszego współżycia mówiłem jej o możliwości rozejścia się z żoną i związania z nią na stałe. Jednak, gdy była już w ciąży, doszedłem do wniosku, że nie jest to możliwe i jej o tym powiedziałem. Janowi starczyło fascynacji tylko na złamanie martynikowego serca. Aż trudno uwierzyć, że zakochana kobieta nie poczuła się zraniona i odrzucona. Nie miała żalu do Jana, że nie znalazł w sobie odwagi, by z nią żyć. Że jej miłość nie poszła na wojnę i nie domagała się odwetu za to porzucenie. Chociażby rozmowy z żoną Jana. Czy taka rozmowa w ogóle się odbyła? Może tak. Dlatego Jan wpadł w szał, bo przecież przed żoną skrzętnie Martynikę ukrywał. List. 3 sierpnia jest też dniem pogrzebu Martyniki. Pracownicy TVP jadą na cmentarz przy ulicy Grabiszyńskiej telewizyjnym autobusem. Jak wyglądał pogrzeb? Pytam Paulę J. Nie pamiętam. Tylko kondukt żałobny, na którym koledzy mnie prowadzili. Nie dałam rady iść o własnych siłach. Było strasznie dużo ludzi. Wróciliśmy potem do telewizji i usiedliśmy razem w milczeniu. Bez żadnego jedzenia, picia, tak po prostu razem. Janka na pogrzeb nie wypuścili. Tego samego dnia w czasie przerwy na posiłek, w trakcie przesłuchania, Jan zwraca się do jednego z policjantów z osobistą prośbą. Potrzebuje z domu swoich starych spodni, piżamy, koszul, bielizny, skarpetek, ręczników, mydła, szczoteczki i pasty do zębów. Gdyby jeszcze było można, papierosów. Ale przede wszystkim potrzebuje, by przekazano jego żonie list. Boję się pisać do ciebie, kochana, po tym wszystkim. Pamiętasz naszą rozmowę po wyjeździe Paulinki? Córki. Jan pisze o nocy z 27 na 28 lipca, kiedy zginęła Martynika. Potem nie było mnie przez całą noc. Przyszedłem rano i wtedy powiedzieliśmy sobie coś ważnego. Nie wierz w to wszystko, co o mnie opowiadają. To bzdura, nie jestem mordercą. Jan pisze, że dostał 3 miesiące aresztu i boi się, że nie wróci do pracy. Całe moje dotychczasowe życie bierze w łeb. Z listu emanuje strach, czy żona po tym wszystkim będzie na niego czekała. Zrobisz to, co uważasz za najwłaściwsze. Przyjmę każde rozwiązanie. Prosi, by ucałowała dzieci i powiedziała im, że tata je kocha.